Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Kwadrans po godzinie 19. Kłaniamy się Państwu pięknie. Jakub Woźniak program realizuje, Joanna Divina.
I Jerzy Piasny, czyli ja. Mamy pierwszy sukces. Przyniosła Joanna do studia na pięterko 30 książek.
Ale sukces, że mam taką dobrą kondycję?
Tak, to
chciałeś powiedzieć.
Też jest, też się liczy. No i sukces, że doniosłaś te 30 książek w takiej formie i nic nie spadło. To też jest sukces. Oczywiście nie wszystkie książki będziemy od razu rozdawać. Myślę, że wybierzemy z nich 10.
Tak. Dobrze. I tymi 10 tytułami dzisiaj Państwa z przyjemnością poczęstujemy. Zapraszamy na program do godziny 20. To jest magazyn o książkach, o nowościach wydawniczych. I też spotykać się będziemy z pisarzami.
Tak. Dziś rozmowa z Tomaszem Specjałem, którą przeprowadził Łukasz Kaźmierczak, o fajnej książce. To jest książka Baśka Murmańska. Niezwykła niedźwiedzica Wojska Polskiego.
Będziemy też pytać o to, jakie książki Państwo czytają podczas wakacji, podczas urlopu. Okazuje się, że czytamy i to dużo.
Tak, zdaję sobie z tego sprawę. Sądząc, oczywiście oglądając te książki, które są w księgarniach i te, które znikają. Sobie zawsze tak wchodzę i patrzę, co jest na miejscu pierwszym, drugim, trzecim, czwartym. I jestem pod wrażeniem, bo to często jest literatura miła, lekka i przyjemna, ale nie zawsze.
Nie zawsze. Tak jest.
Będzie też recenzja Ostatniej zagadki. To jest książka, o której będzie opowiadała Katarzyna Wojtaszak.
Tak, zapraszamy Państwa. I od razu też przypominamy numer telefonu 61 865 4654, bo już niedługo akcja Książka na telefon.
czytaj się z Radiem Poznań. No to teraz będziemy mówić o niedźwiedzicy. Najpierw miała być tylko maskotką, a z czasem stała się pełnoprawnym członkiem i towarzyszem walk oddziału Murmańczyków. Jej historia przedstawia książka, jej historię książka Baśka Murmańska. Niezwykła niedźwiedzica Wojska Polskiego.
Ta książka ukazała się nakładem wydawnictwa Replika, a z jej autorem Tomaszem Specjałem rozmawia Łukasz Kaźmierczak.
Podobno niedźwiedzia polarnego nie da się oswoić. Tak wieść gminna niesie.
Tak, niedźwiedź polarny jest bardzo dzikim zwierzęciem i trudno oswajalnym, ale do czasu, kiedy jedna z niedźwiedzic polarnych nie spotkała na swej drodze polskich żołnierzy walczących na dalekiej północy rosyjskiej pod Murmańskiem Archangielskim na Półwyspie Koli, kiedy to na początku 1919 roku żołnierze walczący tam kupili na bazarze od jakiegoś handlarza polarną niedźwiedzicę, która miała rok, może półtora.
Czyli nie była maleństwem.
Nie była takim maleństwem.
W przeciwieństwie do Wojtka słynnego.
No Wojtek był praktycznie jakby miał parę miesięcy. Aczkolwiek to można wiek porównywać, no trudno określić, w jakim wieku była Baśka, kiedy została zaakceptowana.
Ale była dzikim zwierzęciem.
Była dzikim zwierzęciem, tak.
Czyli co, dla polskiego żołnierza nie ma rzeczy niemożliwych, można
dokładnie
powiedzieć.
Dokładnie, nawet to zauważyła jedna z gazet, która napisała, podkreśliła ten temat, że niedźwiedzie polarne są wyjątkowo dzikie i według naukowców nie da się ich okiełznać, ale jak zauważył dziennikarz, dla polskiego żołnierza nie ma rzeczy niemożliwych.
Pewnie warto byłoby powiedzieć o Murmańczykach troszeczkę, no bo i Baśka jest ważna, ale jednocześnie to jest pretekst też troszkę do nieznanej jednak historii, kawałka polskiej historii na bardzo, bardzo dalekim wschodzie.
No właśnie, to jest też taka trochę historia zapomniana, nie ma zbyt wiele publikacji na ten temat. Skąd się wzięli polscy żołnierze na północy Rosji, a mianowicie w 1918 roku, kiedy zostały, można powiedzieć, rozbite wszystkie korpusy polskie, polscy żołnierze postanowili tworzyć swoje legiony w Rosji. Jednym z takich miejsc była północna Rosja. Generalnie żołnierze z rozbitych oddziałów, ci, którym udało się uciec z rosyjskiej niewoli, bo byli to przede wszystkim żołnierze walczących w szeregach państw centralnych.
A potem koło historii zatoczyło mocny obrót, no i pojawili się bolszewicy i to nagle stała się zupełnie innego rodzaju wojna.
To zupełnie innego rodzaju wojna. Struktura była podobna. Czerwoni walczyli z białymi, wsparli białych, wyparli bolszewików fińskich.
No i zaczęła się tak naprawdę epopeja wojenna, w której Baśka ważną rolę odegrała, bo była i towarzyszką, i bohaterką, i też trochę postacią, która pomagała traumy wojenne przechodzić wszystkim tym, którzy mieli z nią kontakt.
Tak, tak. Na początku, znaczy generalnie całą historię Baśki Murmańskiej do tej pory znaliśmy z opowiadania Eugeniusza Małaczewskiego, który został opublikowany w 21 roku w zbiorze o jego opowiadań Koń na wzgórzu. No, była dzika, nieokiełznana, nieoswojona. Baśka potem zaskarbiła sobie serca żołnierzy, stała się jakby jakimś takim właśnie lekarstwem na wojenną traumę, rozłąkę, ale też została wyszkolona.
No i to też jest piękne, że śladem Wojtka, właściwie Wojtek śladem Baśki.
Tak.
Najpierw ona była w Szkocji, to samo z Wojtkiem. To w ogóle jakieś prawdopodobieństwo tego, że to się mogło powtórzyć z tymi zwierzętami prawie jeden do jednego jest no niesamowite.
Nie, niesamowite. Właśnie, bo...
Ta jej podróż, to jest kapelna.
Podróż Baśki do Szkocji. Tam nie mogła od razu wysiąść na ląd ze względów jakichś formalnych. Dopiero po paru dniach ją wypuścili, a w międzyczasie, jak odnotował to jeden z szkockich dzienników, kąpała się w dokach Portolet, które później się stało dzielnicą Edynburga. Po dwóch miesiącach wróciła przez Szczecin do Polski. Prawdopodobnie była, pisze jej przyszły generał Duch, przyjechali przez Poznań. Tutaj miała być defilada, spotkanie z generałem Dobromuścickim. Niestety nie udało się znaleźć żadnego potwierdzenia tej informacji w materiałach prasowych, ale mogła się ona oczywiście odbyć. Wtedy to zupełnie inaczej funkcjonowała prasa. Nie zawsze takie informacje dochodziły,
ale
i były wykorzystywane.
Na pewno doszło do spotkania Baśki z marszałkiem Piłsudskim, tak, bo widziałem zdjęcie.
Tak, to było około 20 grudnia bodajże, o ile dobrze pamiętam, na placu Sas. Warszawskim, gdzie było uroczyste przyjęcie Murmańczyków i między innymi uczestniczyła w tym Baśka Murmańska, wzbudzając duży aplauz, euforię wśród zgromadzonych. Między innymi tam był właśnie naczelnik państwa Józef Piłsudski, który z różnych relacji udał się znaleźć, podszedł do niej, pogłaskał ją, się z nią przywitał. Potem następnie Baśka Murmańska, tak jak Murmańczycy osiedlili się, zostali zakwaterowani w twierdzy Modlińskiej. No i tam niestety doszło do tragedii. Nawet nie znamy dokładnej daty, kiedy do niej doszło, ponieważ gazety pisały, że doszła do nich informacja parę dni wcześniej, więc mogło to być, to była informacja z 29 stycznia.
To prawda, że Baśka została zakłuta przez chłopów okolicznych, którzy się przestraszyli. Ona się gdzieś zerwała.
Ona zerwała się, często wychodziła, wyprowadzali ją żołnierze i kąpała się w Wiśle. Zima, to nie ma nic piękniejszego.
Przeręble dla niedźwiedzia polarnego.
Brakowało jej pewnie zapewne tylko fokna, która mogła zapolować. Zerwała się z tego łańcucha. No nie było, nie mieli tam łodzi, przeprawy, żeby od razu ruszyć. To trochę trwało. I kiedy dotarli na drugi brzeg, okazało się, że Baśka już jest zabita, jest ściągana z niej skóra. Prawdopodobnie wyszła na ląd. Nie wiem, czy przestraszyła, czy chłopi się przestraszyli, czy po prostu zobaczyli niedźwiedzia i pomyśleli sobie, że albo zarobią na futrze, albo tam komuś oferują. A Czeski pisze, że to było przeznaczone futro dla jakiejś kobiety.
Tak czy owak, historia tragiczna, ale potem żyjąca bardzo mocno. Baśka została w pamięci II Rzeczpospolitej. Teraz jest troszeczkę bardziej dopiero
odkrywana.
Więcej informacji, na pewno rzeczywiście, proszę państwa, pasjonująca historia, przeczytacie w książce Tomasza Specjała, Baśka Murmańska.
A ta książka ukazała się nakładem wydawnictwa Replika. No to czas u nas też na książki.
Proszę bardzo. Ja zaczynam?
Tak. Bardzo proszę.
Mam przed sobą książkę Jacka Piekary z takiej serii Ja, Inkwizytor. O, już sporo książek powieści historycznych się ukazało. I tutaj jest nawet autograf.
Tak.
Autora. Jacek Piekara, Ja Inkwizytor. Seria tak się nazywa, a ten tom to jest Miasto Słowa Bożego. Jest to historia pewnego inkwizytora, który rezygnuje z sielskiego życia na dworze wielkiego feudała, by udać się w tajną misję do Italii. Misję, której celem jest odzyskanie relikwii świętego Alodiusza, wojennego bohatera mrocznych wieków, ale miastem zarządza potężny przeor, którego plany wobec relikwii są całkiem inne. Oj, się będzie czytało.
Dobrze, to kolejna książka na wakacje. Jeżeli mają państwo ochotę odkrywać mazowieckie plaże i zielone oazy, to proponujemy książkę Nad wodę. Mikrowyprawy z Warszawy. W tej książce znajdą państwo 50 nowych wypraw nad wodę i do lasu. Wszystko w obrębie właśnie naszej stolicy. I jakie są propozycje? Można zrobić piknik nad tajemniczym jeziorem w głębi lasu. A to ciekawe, bo trzeba też zadbać o bezpieczeństwo. Odwiedzić amazońską dżunglę w stolicy Polski, wielkie wydmy, niemal jak nad Bałtykiem. Albo poopalać się, jak będzie pogoda, nad brzegiem Wisły, zamoczyć nogi w urokliwym Liwcu.
I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że trzeba pojechać do Warszawy i z Centralnego ruszyć w taką podróż.
Może państwo wybierają się właśnie regiony. Książkę napisało małżeństwo Monika Masalska i Seweryn Masalski. Książka z wydawnictwa Znak Litera Nowa.
Bardzo dobrze. Zobacz, jak ja trafiam. Kolejny autograf w książce dla naszych słuchaczy. Zaplątani. Witold Albiński państwu poleca tę książkę. Czy przymusowa izolacja może stać się eksperymentem społecznym? Adam, to jest mężczyzna z bagażem trzech małżeństw, samotnik z wyboru, nagle staje się gospodarzem nietypowej kwarantanny. Pandemia zmusza go do zamknięcia się w jednym domu, nie tylko z obecną żoną i ich synem, ale także z dwiema byłymi partnerkami. Błyskotliwa, ciepła powieść, proszę państwa, Witold Albiński, Zaplątani.
A na mnie teraz z okładki książki spogląda smok. Smoki kroczą wraz z ludzkością od zarania dziejów. Raz straszliwe i przerażające sieją spustoszenie, ziejąc ogniem i siarką, a gdzie indziej służą pomocą, symbolizując szczęście i dobrobyt. Zawsze potężne, budzące lęk, Podziw i szacunek. O smokach ta książka, Smoki w wierzeniach i w kulturze, z wydawnictwa Replika.
No dobrze, to jeszcze jedna ode mnie książka. Proszę pamiętać o tym, że dzwonimy do nas pod numer 618-654-654. Ja mam thriller. W środku nocy duchy przeszłości czają się w mroku. Riley Zager napisał tę książkę, ale to jest chyba pseudonim literacki Todda Rittera, amerykańskiego pisarza, autora bestsellerowych thrillerów, i taka książka też może do Państwa trafić, gdyby tylko tamtej nocy nic się nie stało. Dwóch chłopców zasypia w namiocie w New Jersey, a rano tylko jeden się budzi i stwierdza, że kolegi zabrakło. A później po 30 latach wraca w to samo miejsce. Thriller.
Mm-hmm. No, to ja sobie pożyczę tak przy okazji tę książkę.
Dobrze.
618-654-654.
Nie ma, nie ma wody na pustyni, a wielbłądy nie chcą dalej iść. Czołgać się w górze i nie mam sił, bo ja bardzo, bardzo chcę się
wiatr.
I piach.
Baim, nie ma wody na pustyni, a każdy ten utwór zna i może sobie pośpiewać. My tutaj śpiewaliśmy churalnie nawet. Mm. Proszę Państwa, zaczytaj się z Radiem Poznań. Czas na nasz kolejny materiał. Ciekawy, bo kryminały od lat znajdują się wśród najchętniej wybieranych przez Polaków książek. Jeśli założymy, że można dzielić powieści na te, które najlepiej czyta się o konkretnych porach roku, to kryminał na lato powinien mieć poza dobrą intrygą, co jeszcze?
No, też wakacyjnego, troszeczkę chociaż
o,
klimatu.
O, właśnie.
No i dobrze, żeby rozgrywał się, czy miał swoje miejsce w jakimś atrakcyjnym mieście.
Albo nad morzem, w jakiejś atrakcyjnej miejscowości.
Może być. No i proszę Państwa, tak jest w przypadku ostatniej zagadki, o której opowie Katarzyna Wojtaszak.
Lato, grecka wyspa, początek lat 60. Morderstwo i ten, który zdaje się wiedzieć wszystko o zbrodni, choć tak naprawdę tylko udaje. Czy to już nie brzmi jak opis idealnego kryminału? A jeśli za pisanie bierze się hiszpański autor Arturo Pérez Reverte, to wiadomo, że zabawa będzie doskonała, a sama książka będzie czymś znacznie więcej niż tylko powieścią kryminalną. Na wakacje i nie tylko polecam lekturę Ostatniej zagadki. Na odciętej przez sztorm wyspie dochodzi do zbrodni. Ale spokojnie, wśród gości hotelowych jest znany z roli Sherlocka Holmesa angielski aktor i wszyscy zgadzają się, że to właśnie on powinien prowadzić śledztwo, zanim przybędzie policja. Aktor zaczyna grać swoją rolę. A że grał ją przez lata i jest do niej świetnie przygotowany, kolejne przesłuchania prowadzą do wniosków i podejrzeń, ale także do kolejnych nieszczęść. No bo jak wiadomo, w kryminale zbrodnia działa trochę łańcuchowo. Skoro aktor jest Holmesem, no to Watsonem będzie inny gość. Autor drugorzędnych kryminałów. No i tutaj tworzy się kolejna warstwa tej powieści, bo bohaterowie rozmawiają o konstrukcji kryminału, zasadach gry autora z czytelnikiem, o motywach wykorzystywanych przez takich klasyków jak Poe, Leroux i Christie. Pojawia się stylistyka noir, postacie różnych detektywów oraz mnóstwo nawiązań i cytatów nie tylko z Conan Doyle'a. A wchodzimy na kolejny poziom, gdy bohaterowie mówią, jak rozwiązanie zagadki wyglądałoby w powieści. A przecież czytelnik wie, że czyta tylko lub aż powieść. No i do tego mam jeszcze wątek aktorski. Po pierwsze, aktor tak scalony z rolą, że przejmuje sposób dedukcji postaci, a po drugie, aktor jako przedstawiciel świata filmu, który wspomina Clarka Gable'a, Williama Holdena, Cary'ego Granta, który widzi zmianę w grze Montgomery'ego Clifta czy Marlona Brando. Dla fanów dawnego Hollywood, a ja sama do nich należę, to te smaczki nie tyle dodają, co wręcz budują nastrój całej historii. No i nie wspomniałam jeszcze, że postać tego aktora grającego Sherlocka Holmesa ma swoje realne odniesienie. Pérez Reverte bawi się z czytelnikiem, no a czytelnik bawi się doskonale, bo jest tu napięcie, jest refleksja nad kryminałem, jego twórcą, czytelnikiem, jego odbiorem. Jest klimat lat 60. budowany przez tytuły filmów i nazwiska gwiazd. Jest ta tytułowa ostatnia zagadka. Jest pomysł, styl i twist. Na te elementy składają się świetną całość.
Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Don't be
kolejny wakacyjny przebój, grupa The Corrs. Państwo pewnie doskonale pamiętają tę piosenkę. My mamy kolejne propozycje książkowe na wakacje. Ja może rozpocznę.
Proszę bardzo.
Wydawnictwa w drodze, medytacja chrześcijańska. Pytanie podstawowe, czy katolik może medytować? I biskup Andrzej Siemieniewski odpowiada twierdząco. Konfrontuje czytelnika ze współczesnymi tendencjami i udowadnia, że nie należy utożsamiać medytacji znanej z religii wschodu z medytacją chrześcijańską. No i też stawia pytania o sens takiej modlitwy i pokazuje, że pozwala ona wejść na wyższy poziom relacji z Bogiem. Medytacja chrześcijańska to kolejna propozycja dla naszych słuchaczy.
A teraz przenosimy się do starożytnej Grecji. Kon Ig Gulden napisał kolejną książkę o starożytnych Grekach, Imperium. Perykles Lew z Aten powraca. No właśnie, wraca z wojny jako ktoś więcej niż bohater. Jest niekwestionowanym przywódcą swego miasta, najpotężniejszej polis. No ale oczywiście nad Atenami wisi nieustanna groźba ze strony Sparty i tylko konfrontacja tych dwóch mocarstw okazuje się właściwie jedyną drogą do uzyskania trwałego pokoju. Książka, powieść tak naprawdę, która mnie wciąga, bo mnie już trochę wciągnęła.
No to podejrzewam, że kolejna propozycja też będzie dla ciebie interesująca, bo to książka historyczna, Wojenne siostry z wydawnictwa Filia. Autorka to Anna Rybakiewicz, która złożyła dedykację, więc mają państwo książkę z ładną dedykacją od autorki. Lipiec 1941 roku, bliźniaczki Adolfina i Franciszka przyjeżdżają do okupowanej Łomży, ale każda w innym celu. Jedna ślepo zapatrzona w ideologię nazistowską pragnie poślubić niemieckiego oficera i zapewnić sobie stabilną przyszłość, a druga marzy o wolności i niezależności. Podczas podróży pociągiem, z pozoru dla żartu, zawierają zakład. Która z nich pierwsza odnajdzie prawdziwą miłość, taką, dla której warto poświęcić wszystko, nawet życie?
No i ja mam książkę z wydawnictwa Initium, które specjalizuje się w takich powieściach, no powiedziałbym 18+. Tutaj krew leje się gęsto, są to thrillery i kryminały. I kolejny napisał Krzysztof Jóźwik, Wyrzynacz, tak się nazywa ta książka. To jest thriller, po którym długo nie spojrzysz spokojnie na żadną przesyłkę. Chyba nic więcej nie trzeba mówić, kto lubi takie książki krwawe. To ma szansę zdobyć się u nas. Wyrzynacz. Krzysztof Jóźwik.
Ja mam dla państwa thriller psychologiczny zatytułowany Dźwięki. Autorką jest Agata Kunderman. Z wydawnictwa Skarpa Warszawska otrzymaliśmy te propozycje do czytania. Alicja Artner, wybitna pianistka, kończy swój koncert w Narodowym Forum Muzyki. Owacje tłumu nie są w stanie zagłuszyć jednego pytania. Gdzie jest Ludwik? Ludwik to ukochany mąż, genialny kompozytor i miał być na widowni podczas tego koncertu, ale nigdy tam nie dotarł. A ostatnią wiadomość, jaką otrzymała pani Alicja od męża Ludwika, brzmiała: już jadę.
No dobrze, proszę państwa, książki czekają. 618-654-654, tu Radio Poznanie.
I built, well, baby, they're tumbling down, and they didn't even put up a fight, they didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened.
Każdy ma jakiegoś bzika, proszę państwa, Zaczytaj się z Radiem Poznań. Każdy podczas wakacji sięga po jakiś swój ulubiony gatunek książek. Ja na przykład cały czas czytam książki historyczne, albo tak, takie, które nawiązują do historii. Dziś sięgnąłem po wspomnienia akurat jednego z Kolumbów, powstańców warszawskich. Pomimo tego, że tę książkę czytałem z dwa razy, na pewno sięgnąłem po raz trzeci, bo chciałem sobie przypomnieć pewien fragment i skonfrontować z kolei z inną książką, też poświęconą Powstaniu Warszawskiego. No ale każdy lubi coś innego. Niektórzy czytają kryminały.
Ale za chwileczkę dokładnie sprawdzimy, jakie książki czytają nasi słuchacze, z którymi spotkała się Małgorzata Michalska.
Na sięgnięcie po ulubioną książkę nie zawsze jest czas. Wakacje to jednak wyjątek. To wtedy mieszkańcy wyjeżdżają na urlopy czy chowają się przed słońcem w domowym zaciszu. Do zrelaksowania się wybierają różne tytuły. A latem ma pani więcej czasu, żeby czytać?
Zdecydowanie tak. Dzień dłuższy, dzieci na dworze, więc mama ma spokój.
Specjalnie mam nową książkę ze sobą. To jest akurat Upadek Alberta Camus.
Jestem chyba na 16 tomie Legionu Nieśmiertelnych. Taka fantastyka.
Kryminały sporadycznie, raczej romanse.
Ty mi poleciłaś,
czyli Projekt Rosie.
Genialne, w sam raz na wakacje.
Pokazujące aspekty, że tak powiem, życia i funkcjonowania osób takich nie do końca dostosowanych do społeczeństwa.
A jakieś takie miejsca ulubione, gdzie można poczytać? Czy to park, czy właśnie może w zaciszu domu?
Najprzyjemniej w domu.
Na wakacjach to jest moim zdaniem must have.
Teraz jak wyjeżdżam gdzieś na wakacje, to raczej o tym miejscu bym chciał sobie jakąś książkę ogarnąć i ją przeczytać.
Książki można łatwo wypożyczyć. W Poznaniu najstarszą instytucją kulturalną jest Biblioteka Raczyńskich przy Placu Wolności. Oprócz głównego gmachu, na terenie miasta działa także jej 35 filii. Tytułów jest wiele, a wśród nich najchętniej wybierane gatunki, zauważa rzecznik prasowa Biblioteki Raczyńskich Katarzyna Wojtaszak.
Ja myślę, że to jest kwestia wyborów czytelniczych, które są uwarunkowane też planami na wakacje, dlatego że są osoby, które właśnie w wakacje i podczas urlopu starają się nadrobić właściwie to wszystko, co wyszło między poprzednim urlopem a tym nowym. I to są osoby, które z jednej strony sięgają na przykład po nagrodzone książki. Są też tacy, którzy w wakacje bardzo chętnie sięgają po reportaże i po książki podróżnicze związane z miejscem, do którego się wybierają na urlop. No i oczywiście to, co najchętniej jest wypożyczane w bibliotece, czyli kryminały i powieści obyczajowe, to są też takie urlopowe wybory naszych czytelników.
Niektórzy rezygnują jednak z wypożyczania lektur w wakacje. To szansa na przeczytanie prywatnych zbiorów. Dlatego w okresie letnim bibliotekę odwiedza mniej czytelników niż w okresie szkolnym.
ten ruch w bibliotece jest troszeczkę mniejszy niż w trakcie roku szkolnego. Natomiast to, co myślę, że widać i co zaobserwują też bibliotekarze, to jest fakt, że czytelnicy mają trochę więcej czasu na to, żeby sobie pochodzić, poszukać. To już nie jest tylko padnięcie po konkretną książkę, ale też możliwość spędzenia tutaj trochę więcej czasu i takiego bardziej refleksyjnego wyboru, też wybierania książek z zakresu tematycznego, który nie jest tym podstawowym.
Książka to przedmiot kolekcjonerski. Część osób ceni sobie zapach świeżo wydrukowanych stron, czy brak umusu oddania lektury w wyznaczonym terminie. Latem najchętniej kupują Powrót Fatum Tomasza Stawiszyńskiego lub Buktechy Sylwii Czubkowskiej, podkreśla bibliotekarz z księgarni Arsenał.
Sporo sprzedajemy reportaży w związku z wakacjami, ale w ogóle sprzedajemy sporo takiej literatury faktu, trochę takich właśnie opisu różnych takich rzeczywistości innych krajów, innych jakichś takich rejonów świata. Wiele osób kupuje pewne rzeczy, bo kiedyś nam odłożyli sobie, nie mieli czasu i tak dalej, ale reportaże, wydaje mi się, jak są dobre, to cały czas mają zainteresowanie. Też na przykład wiele osób szuka też jakichś filozoficznych, jakichś takich poradników życiowych.
Według najnowszych badań Biblioteki Narodowej z 2024 roku około 41% Polaków czyta książki. W Poznaniu, jak i innych miastach powyżej 500 tysięcy mieszkańców, jest to 51%.
To bardzo dobry wynik.
Bardzo mnie to też cieszy. Proszę Państwa, będziemy powoli kończyć Zaczytaj się z Radiem Poznań. Oczywiście odsyłamy też do naszego YouTube'a, do audycji Zaczytaj się z Radiem Poznań, bo tam będzie w piątek, z tego co pamiętam, po południu kolejna odsłona i będziemy mówili z Joanną o kilku książkach, które naprawdę warto przeczytać.
Tak, proszę śledzić nasze media społecznościowe. Za 6 minut już godzina 20, o 20 wiadomości Radia Poznań, a po 20 na program muzyczny zaprasza Wojtek Bernard. A ja zapraszam dziś parę minut po godzinie 12, bo przed nami kolejne nocne rozmowy, a dzisiaj ważny temat. Prokrastynacja, czyli to jest ten nawyk odkładania zadań na później. Odkładają Państwo?
Nie patrz na mnie, proszę Cię. Ja staram się jednak, wypełniać te zadania, które sobie też narzucam, no bo to jest też ważne, żeby sobie narzucić pewien tryb wykonawczy, zapisywać sobie, dziś muszę zrobić to i to.
Też.
Ja też je później odhaczam, więc chyba jednak nie przekładam.
A ja czasami te zadania z listy na czwartek przesuwam na piątek.
Aha, to poczekaj, to dam Ci drugą kartę.
Och,
proszę bardzo.
Dziękuję. My się Państwu kłaniamy pięknie i dobrej, spokojnej nocy z Radiem Poznań życzymy.
Do usłyszenia.